Radio Ortodoksja.
Dziś w naszym radiowym studiu mamy przyjemność gościć ojca Mariana Romańczuka, wikariusza parafii świętego Jerzego Zwycięzcy w Białymstoku. Sława Jezusu Chrystu.
Sława w wieki. Witam radiosłuchaczy, Radio Ortodoksja.
Ojcze, tematem naszej dzisiejszej rozmowy jest Piąta Sobota Wielkiego Postu, nazywana Sobotą Akatystu, Sobotą Wychwalania Matki Bożej. Ojcze, powiedzcie, kim jest Przenajświętsza Bogorodzica w naszej wierze w prawosławiu?
Na pewno zgodnie z modlitwami, którymi wychwalamy Przenajświętszą Bogorodzicę, jest tą osobą, która jest czcigodniejszą od cherubinów i sławniejszą od serafinów. To w każdej modlitwie naszej cerkiewnej wielokrotnie powtarzamy. Matka Boża zajmuje miejsce szczególne w naszej cerkwi. Nie mamy nabożeństwa, w którym byśmy Matki Bożej nie wspomnieli. Nie mamy ektenii, w którym byśmy Matki Bożej nie wspomnieli. W związku z tym zajmuje ona miejsce szczególne, co bardzo często w ikonografii widzimy, w kompozycjach ikonograficznych. Przywołam tutaj choćby kompozycję Deisis, tak zwaną, gdzie w ikonografii tej widzimy obok Jezusa Chrystusa właśnie Matkę Bożą i świętego Jana Chrzciciela. Są to właśnie te osoby, do których możemy się zawsze w pierwszej kolejności w naszych modlitwach zwrócić. Matka Boża zajmuje miejsce szczególne, tak jak już wcześniej wspomniałem. Mamy wiele, szczególnie to w ikonografii, w nabożeństwach jest bardzo widoczne. Mamy wiele świąt maryjnych, tak zwanych poświęconych Matce Bożej. Cała ikonografia, sztuka, architektura nasza cerkiewna jest ściśle z Matką Bożą związaną. Kiedybyśmy do ikonografii troszeczkę nawiązali tutaj do symboli starotestamentowych, na pewno znajdziemy wspaniałe przykłady, czy drabiny jakubowej, przykład nieopalima Jakupina, krzew gorejący. To są znakomite te przykłady ze Starego Testamentu i mówiące i o wiecznym macierzyństwie Bogorodicy, o jej wiecznym dziewictwie przed narodzeniem, w narodzeniu Chrystusa i po narodzeniu. Co szczególnie widzimy w ikonografii, w trzech gwiazdkach, tych, które na ikonach Matki Bożej są przedstawione. Dlatego też myślę, gdybyśmy tak w sztukę poszli, naszą ikonograficzną, w te nabożeństwa, bez wątpienia Matka Boża zajmuje miejsce szczególne w prawosławiu. I chyba najbardziej ta ilość ikon też Matce Bożej poświęconej jest tego niewątpliwie przykładem.
Jak już wspomniałem na początku naszej rozmowy, Piąta Sobota Wielkiego Postu to dzień, kiedy w sposób szczególny wychwalamy Matkę Bożą, a na nabożeństwie juczni uroczyście jest śpiewany bądź czytany akatyst ku jej czci. Baciuszka, dlaczego akurat Piąta Sobota Wielkiego Postu jest dniem wspomnienia Bogorodzicy?
Oczywiście nie było to takie, tak jak w tej chwili mamy. W tym momencie nabożeństwa to się znalazło, że akurat we współczesnych czasach również ten piąty tydzień Wielkiego Postu, piątą sobotę Wielkiego Postu właśnie Matce Bożej poświęcamy. Różne mamy tradycje, prawda? My tutaj jesteśmy u styku, możemy powiedzieć, tradycji greckiej, tradycji słowiańskiej. Grecka cerkiew na przykład po dzień dzisiejszy ma piękną tradycję, że wraz z początkiem postu w poszczególne tygodnie jest czytany ten akafist Matce Bożej. Czasami w pełni, czasami częściowo czytany, a ten pełny akafist jest właśnie czytany w tą piątym tygodniu Wielkiego Postu. Na pewno musimy sobie przypomnieć, czym jest akafist, prawda? Jakie znaczenie ma ten hymn liturgiczny? Słowo greckie, samo akafist, prawda? Jest to, mówi dla nas o tym, że jest to pewne nabożeństwo, które my sprawujemy w pozycji stojącej. Także jakby akafist, nie siedzieć, tak możemy przetłumaczyć. Nabożeństwo, które jest taką formą poetycką, w którym bardzo często przeplata się słowo bądź pozdrowiona, raduj się, tak? Nabożeństwo, które składa się zasadniczo z 13 kondakionów, 12 ikosów. Jest to taka nasza piękna tradycja, którą wzięliśmy z tradycji bizantyjskiej. Możemy mieć nabożeństwa poświęcone Jezusowi Chrystusowi, akatystu Matki Bożej, ale również licznym świętym, a także świętom. Dlatego też myślę, że jest to bardzo ważne nabożeństwo. I to, co ciekawe, myślę, że wartym, godnym zapamiętania jest również to, że liturgicznie tylko właśnie akafist, ten najstarszy hymn ku czci Matki Bożej, znalazł swoje miejsce w takim nabożeństwie liturgicznym, które będziemy sprawować. Tak jak wcześniej wspomniałem, rzeczywiście nie było to tak od początku, dlatego że kiedy przyjrzymy się również samej strukturze tego akatystu, tego nabożeństwa, nie rozpoczynało się ono tym hymnem, który znamy dzisiaj, z Brannej Wojewodzie. Był hymn wcześniejszy, który w tej chwili przyjął formę hymnu troparionu, jakby powielenno je taństwo. Ten tekst, myślę, zacytować. Powielenno je tajno prijem wrazumie w krowie Josif owietrzczaniem predstabie spłotnej hlahola nieiskusobraczniej prykłoniwej schożdieniem niebiesa wmieszczajeca wieś w tia. Jegoże i widia w łoże snach twoich prijemszy rabij zrak urzasaju się zwati tybie raduj się niewiesto nieniewiesna ja. To był tekst początkowy, który przypisywany był również Romanowi Melodosowi, 5, 6 wiek mniej więcej, tam byśmy tego tekstu szukali. Z czasem troszeczkę to nastąpi pewna zmiana z powodów pewnych uwarunkowań historycznych, które również się w tym czasie będą mogły pojawić.
Ten akafist znany jest też jako hymn Święta Zwiastowania Bogorodzicy i właśnie ten kondakion, który przed chwilą usłyszeliśmy, nawiązuje do tego wydarzenia.
Tak, niewątpliwie jest, możemy powiedzieć, to święto bardzo ściśle związane ze świętem Zwiastowania Matki Bożej, zresztą świętem, które w jakimkolwiek terminie roku liturgicznego by się nie znalazło. Zawsze będzie 25 marca, czyli 7 kwietnia, według naszej tutaj kalendarza, tej tradycji naszej, świętowane, nieprzenoszone. Święto, które regularnie musi mieć miejsce swoje w kalendarzu. Dlatego też rzeczywiście, kiedy święto Zwiastowania przyjrzymy się, kiedy przyjrzymy się ikonie, tekstowi Ewangelii świętego Ewangelisty Łukasza, na pewno wiele nawiązań do tego akatystu znajdziemy. Zresztą sama struktura, same teksty tego akatystu będą na pewno nam świadczyły o bardzo ważnej i wielkiej roli, jaką w prawosławiu odgrywa Matka Boża, jaką w prawosławiu odgrywa to nabożeństwo, które też niewątpliwie jest nabożeństwem pokrzepiającym nas, wzmacniającym, bardzo takim pochwalnym nabożeństwem, które będzie powoli przybliżało nas do zakończenia Wielkiego Postu.
Nawet jeśli święto Błogowieszczenia wypadnie na Paschę, również nie jest przenoszone.
Tak, ani na Paschę, ani w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu, ani w Wielkim Tygodniu. Tak ma swoje miejsce, ono jest w kalendarzu. Rzeczywiście może się zmienić troszeczkę jego struktura. Wiadomo, że nabożeństwo to w okresie Wielkiego Postu będzie miało inne zakończenie, szczególnie mówię o nabożeństwie wieczornym. Początek też będzie, prawda, inny, zacznie się z wieczerni, z czytania paremii, to co będzie ze świętem Zwiastowania związane. Sobota akatystu jest dla nas czymś bardzo szczególnym. Pochwała Preświatej Bogorodzicy. To jeszcze raz na pewno ma nam podkreślić ważność tego wydarzenia. Święto starożytne, możemy powiedzieć, ale dla nas bardzo ważne. Początkowo ono było związane tylko z Konstantynopolem, właściwie z jedną z dzielnic, z jedną świątyń tego Konstantynopola, cerkwią w Blachernach, gdzie była przechowywana jedna z największych świętości dla prawosławia, ikona Matki Bożej, jej pas, również święty, ale przede wszystkim ikona, która była autorstwa świętego Ewangelisty Łukasza. O tym musimy pamiętać. W tradycji naszej cerkiewnej właśnie Ewangelistę Łukasza uważamy za tego, który jest pierwszym ikonopiscem, pierwszym tym autorem ikon, obok ikony Bogorodzicy, również której zresztą trzy wizerunki ukazał samej Bogorodzicy. Ona, widząc te wizerunki, błogosławiła je, powiedziała, że jest naprawdę, są wspaniałym, możemy powiedzieć, takim uduchowionym przekazem również naszej wiary. Dlatego też dzięki świętemu Ewangeliście Łukaszowi i ta ikonografia, to wszystko się mogło bardzo silnie rozpowszechnić również tutaj w naszych kręgach. Mimo tak jak powiedziałem, że święto rzeczywiście jest świętem starożytnym, świętem, które obchodzimy właściwie od IX wieku, chociaż było znane w Konstantynopolu w tej cerkwi blachernańskiej już od wieku VII. Różne są tradycje mówiące o tym, że miasto było wielokrotnie napadane, ale sama Bogorodica jest jak była, jakby opiekunką miasta Konstantynopola. Dlatego też wielokrotnie jej stawiennictwo w dziejach tego miasta było widoczne, czy przy najazdach Persów, czy przy najazdach Arabów, czy innych, również tych, którzy próbowali to miasto zdobyć. Dlatego też myślę, że warto to święto w szczególny sposób dla nas też świętować, uczestniczyć w tych cudownych nabożeństwach, które z tym świętem będą związane. Także i piątek wieczór, i sobota, kiedy mamy ten dzień liturgicznego wspomnienia tego wydarzenia, niewątpliwie są dla nas szczególnie ważne, co zresztą widać w nabożeństwach.
Naszym słuchaczom przypomnę, że dziś w naszym studiu gościmy ojca Mariana Romańczuka. Ojcze, przez wiele, wiele lat byliście dyrygentem chóru młodzieżowego parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. I dlatego chciałbym zapytać, jak od strony liturgicznej, od strony ustawu cerkiewnego wygląda nabożeństwo juczni, soboty akatystu?
Jest bardzo specyficznym, niewątpliwie nabożeństwem, szczególnie dla chóru, chórzystów jest to pewne wyzwanie, dlatego że w czasie tego nabożeństwa słyszymy wielokrotnie ten hymn pierwszy, możemy powiedzieć, ten pierwszy kondakion w walecznej hetmance, w zbrannej wojewodzie. Dlatego też myślę, że często staraliśmy się też z moimi podopiecznymi osobami, które śpiewały, szukać różnych melodii, żeby też podkreślić jeszcze rangę tego święta, podkreślić też sens tego święta, szczególnie tego hymnu, który jest hymnem zresztą bardzo istotnym i ważnym dla tego święta. Jego powstanie przypisuje się patriarsze Sofroniuszowi też. Różne są tradycje historyczne. Niektórzy ten kondakion właśnie przypisują, różne są tradycje. Związane jest to przede wszystkim z tą obroną miasta Konstantynopola przed najazdem różnych i tych inowierców. Dlatego też kanon święta, który napisał w IX wieku Józef Studyta, jest ważnym też kanonem, dlatego że samo nabożeństwo w sobie jest niezwyczajnym nabożeństwem, dlatego że jest takim nabożeństwem, możemy powiedzieć, w którym bardzo dużo się dzieje też pod względem przemieszczania się szczególnie duchownych w czasie tego nabożeństwa. Oni będą musieli kilkukrotnie z ołtarza wyjść na środek cerkwi, wrócić do tego ołtarza, gdyż generalnie ta jucznia jest podzielona jakby na cztery części. Są to cztery części bardzo istotne, ważne, przeplecione zresztą z całą strukturą juczni. Także i kanon wpleciony będzie w to, i czytanie psalmu 50 i wiele, wiele innych rzeczy, ale charakter tego nabożeństwa niewątpliwie jest charakterologicznie, możemy tak powiedzieć, bardzo podniosłym, wzniosłym. Mimo że jesteśmy w okresie Wielkiego Postu, tak jak w trzecią niedzielę Wielkiego Postu na środek cerkwi był wyniesiony krzyż ku pokrzepieniu nas wszystkich, tak samo myślę niewątpliwie dzień poświęcony Matce Bożej jest tym dniem, na który zresztą bardzo wielu wiernych czeka, bo kocha Matkę Bożą. Jest ona dla nich bardzo ważna w życiu i też myślę, że są osoby, które ten akafist zresztą bardzo piękny czytają każdego dnia. I to jest, myślę, dla nas pokrzepiające. To jest dla nas bardzo ważne. Staramy się ten akafist Matce Bożej poświęcić, czytanie jego też w tym celu, żebyśmy jak najwięcej dobrych rzeczy mogli uzyskać po naszych prośbach do Matki Bożej. Wierzymy w jej taką, możemy powiedzieć, chodataństwo w to, że ona będzie występować przed Bogiem w naszej intencji, będzie prosić w naszej intencji. My powinniśmy również to błaganie nasze przynieść. Także to jest dla nas bardzo, podkreślam, dzień szczególny, a też mówię, drugiego takiego nabożeństwa tego typu w roku liturgicznym trudno szukać, bo właściwie go nie znajdziemy. Tak jak podkreśliłem na początku naszej rozmowy, nie mamy akatystu jako tekstu w nabożeństwach oprócz tego właśnie dnia Piątej Soboty Wielkiego Postu. On też, tak jak podkreślam, nie zawsze w tym liturgicznym momencie się znajdował, dlatego że bywały też on i w pierwszym tygodniu czasami się również liturgicznie był ten tekst czytany, ale tak jak mówię, w tradycji greckiej jest również czytany wraz z początkiem postu każdego tygodnia. Akafist Matce Bożej jest czytany. My tego w praktyce tej naszej takiej liturgicznej nie mamy, ale na tym polega też uniwersalność prawosławia. Uzupełnianie się w różnych stronach, różną tradycją, która gdzieś jest pięknie przekazywana nam po dzień dzisiejszy. Także to jest dla nas bardzo istotne i ważne. O tym staramy się na pewno pamiętać w naszym życiu. Na pewno godnym podkreślenia są również sama ta struktura akatystu jako nabożeństwa, które jest czymś bardzo ważnym, dlatego że tak jak każdy akafist, zazwyczaj składa się, możemy powiedzieć, z dwóch części. Części narracyjnej, pierwszej, w której zazwyczaj jest ukazane wiele fragmentów ewangelicznych, wiele tradycji cerkiewnych i przede wszystkim wiele wydarzeń związanych z życiem Matki Bożej, ale również z dzieciństwem Jezusa Chrystusa. To szczególnie będzie widziane i widoczne przede wszystkim w tych pierwszych 6 kondakionach, w pierwszych 6 ikosach. No i druga część akafistu, zawsze która z tej części takiej narracyjnej staje się już stricte częścią taką dogmatyczną. W tej części dogmatycznej znajdziemy wiele dogmatów, wiele prawd wiary naszych, dotyczących przede wszystkim wcielenia Jezusa Chrystusa, zbawienia rodzaju ludzkiego. I to już będzie widoczne od 7 kondakionu do 12 kondakionu. I przede wszystkim te właśnie już kolejne kondakiony i będą się pojawiały również nazwy ikosy, które będą te kondakiony uzupełniać. Tak jak wspomniałem na początku, 13 właściwie kondakionów, tak z tym ostatnim Owsiepie Tajamacie, tak, który kończy jakby cały akafist, plus 12 ikosów. To wszystko jest tym pełnym hymnem, który tak jak bardzo często pojawia się to słowo raduj się, ale również będą też wersety bezpośrednio skierowane, adresowane do Chrystusa. Tu będę miał na myśli na pewno kondakion 6, ikos 6, ikos 7, a szczególnie na pewno kondakion 11.
Tenże akafist jest tak naprawdę pierwszym i kanonicznym akatystem ku czci Boga Rodzicy i autor tekstu, święty Roman Melodos, w poetycki sposób nazywa Najświętszą Maryję. Najczęściej na określenie Matki Bożej używamy słowa Bogu Rodzica. A jak inaczej jest jeszcze nazywana Maryja w hymnografii?
Na pewno greckie słowo Theotokos to jest to słowo, które nam się będzie ukazywało, ale również wiele, wiele słów pięknych, określeń, które będą wypływały właśnie szczególnie z modlitw poświęconych Bogorodzicy. Wcześniej wspomniana czcigodniejsza od cherubinów, sławniejsza od serafinów, prawda? Preniporoczna ja, Bogorodzica, to wszystko, co w tych naszych modlitwach dnia codziennego znamy, które też pokazują i charakter Matki Bożej, jej pobożność, jej skromność, co zresztą w niedawno obchodzonym przez nas święcie zwiastowania zostało w pełni ukazane. Jej słowa, sie raba gospodnia, jestem służebnicą Bożą. To jest przykład bardzo doskonały. Kiedy wrócimy również do święta wprowadzenia Bogorodzicy do świątyni, pewne są też tam już oznaki tego, że Joachim i Anna, jej rodzice również potrafili wypełnić swoją obietnicę daną Bogu. Tego swego dziecka uczyli, tego Bogorodzicy uczyli. To chcieli Matce Bożej przekazać. I Matka Boża, kiedy w świątyni znajdowała się również tej pokory, uczyła się. Mamy niewiele, prawda, takich informacji przekazanych, ale tradycja jest bardzo bogata. Tekstów za wiele liturgicznych o Matce Bożej, ewangelicznych nie znajdziemy, prawda? Myślę, dwa szczególnie, które nam przychodzą do głowy, to są te teksty, które słyszymy w czasie nabożeństw maryjnych, Bogorodzicy poświęconych, w jej świętach, czy narodzeniu Bogorodzicy, czy właśnie w prowadzeniu do świątyni, czy w tekście błogowieszczenia, zwiastowania i uspienia, prawda? W tych najważniejszych świętach, zresztą zauważmy, że rok liturgiczny, wszystko zaczyna się od narodzenia Bogorodzicy, skończy się zaśnięciem Bogorodzicy. To Bogorodzica swoją osobą spina jakby rok liturgiczny, jest taką, możemy powiedzieć, ramą dla całego roku liturgicznego. Wokół tych świąt maryjnych, naszych bogorodzicznych, dzieje się dużo mamy też, prawda, z tymi świętami związanych tradycji, piękny zresztą. I te dwa fragmenty ewangeliczne, prawda, o których święty Łukasz pisał, o wizycie Bogorodzicy u Elżbiety, prawda, i tekst stricte na święto zwiastowania, który rzeczywiście jest jakby najwcześniejszym takim dla nas tekstem chronologicznie Nowego Testamentu. Oczywiście musimy jeszcze wspomnieć o przepowiedni dotyczącej narodzenia Jana Chrzciciela, tak, która jest jakby wychodzi najwcześniej poza te ramy Nowego Testamentu. Także święty Łukasz bardzo, możemy powiedzieć, był z Bogorodzicą związany. Dużo miejsca Matce Bożej w swych Ewangeliach poświęcił. Wspomniane ikony na początku naszej rozmowy też autorstwa świętego Łukasza. To właśnie nawet ta oryginalna ikona, którą jak podaje nam tradycja w tej cerkwi, w Konstantynopolu się znajdowała, przed którą modlono się, gdzie szukano ratunku. Mamy przekazy różne historyczne o tym, że święci brali często w przypadkach trudnych, wynosili tą ikonę, obchodzili miasto, brali pas Bogorodzicy, wrzucali też do wody, żeby w jakiś sposób tej łaski szukać u Matki Bożej. Ostatecznie też, prawda, miasto wielokrotnie zostało uratowane i tego właśnie przejaw, jeden z tych przejawów mamy w tym święcie, do którego tak się uroczyście wszyscy przygotowujemy. Taką zachętą dla nas niech będą te nabożeństwa, które chyba w większości, w praktycznie wszystkich naszych świątyniach są sprawowane, dlatego że liturgicznie, kiedy jesteśmy w okresie Wielkiego Postu, kiedy korzystamy z triodionu postnego, teraz szczególnie, który jest dla nas tą księgą podstawową, tam mamy ten kompletny opis tego nabożeństwa, jak to nabożeństwo ma wyglądać, jak ono ma być sprawowane. Dlatego też mówię, jest to pewne wyzwanie też i dla chórów, wyzwanie dla dyrygentów też, żeby w jakiś sposób też tą cześć, szacunek Bogorodzicy oddać. Nie wspomniałem tutaj jeszcze o bardzo ważnym tekście, jakim jest Synaksarion. Niewątpliwie każde ważniejsza niedziela, każde ważniejsze wydarzenie, które mamy w Wielkim Poście, jest bardzo obszernie opisane w formie Synaksarionu. Warto do tej literatury sięgnąć, że trochę z powodu czasowego. Nie mogliśmy się na tym Synaksarionie skupić, ale zachęcam do lektury. Myślę, że też być może tutaj na antenie w okresie tym poświątecznym, świątecznym tekst tego Synaksarionu będziecie Państwo mogli usłyszeć. Godny tekst, warty tekst zaznajomienia się. Ukazanych jest tam wiele historycznych momentów, na które warto sobie zwrócić uwagę również w perspektywie tego święta, do którego się przygotowujemy, wierząc w to, że Matka Boża też jest dla nas kimś szczególnym, jest tą matką, do której możemy zwrócić się nie tylko, kiedy jest nam dobrze, nie tylko, kiedy jest nam źle, ale też w każdym momencie, żebyśmy potrafili prosić, ale również tej wdzięczności podziękowanie Matce Bożej przekazać.
Ojcze, podsumowując naszą rozmowę, myślę, że powinniśmy, tak jak już wspomnieliście, zachęcić naszych słuchaczy do jak najczęstszych modlitw do Matki naszego Boga. I o ile mamy taką możliwość, abyśmy uczestniczyli w tym nabożeństwie juczni w piątą sobotę Wielkiego Postu.
Tak, tym bardziej, że jest to weekend, jest to już dzień, kiedy powinniśmy mimo tego, już takiego przedświątecznego momentu, znaleźć czas i poświęcić Matce Bożej, która jest dla nas wyjątkowa, która stara się, wierzymy też przed Bogiem w naszej intencji, prosić o to, co chcemy ofiarować sami siebie. I też przede wszystkim wielka ilość świątyń Matce Bożej poświęconych też dla nas jest czymś takim istotnym, ważnym, o tym, że do Matki Bożej zawsze możemy zwrócić się w każdej porze dnia, nocy, w każdej porze naszego życia, wierząc w to, że jej stawiennictwo przed Bogiem jest największe, chyba jakie możemy sobie tutaj wyobrazić. Dlatego też myślę, że to święto akurat szczególnie jest, tak jak wcześniej już wspomniałem, ku pokrzepieniu naszemu w tej naszej wędrówce do święta Zmartwychwstania. To nie tylko sam piątek, sobota, o tym może nie wspomniałem, warto jeszcze byłoby przypomnieć, bo już środa poprzedzająca też właśnie pochwałę Bogorodzicy, kiedy tak jakby na juczni czwartku będziemy słyszeli Wielki Kanon, czy słyszeliśmy, tak, Wielki Kanon Andrzeja Krycka, świętego Andrzeja z Krety, ale już na nabożeństwie liturgii mieliśmy taką wyjątkową sytuację, 24 sichiry. To tego nie ma chyba w każdym nabożeństwie. To też jest jakby jakiś prognostyk tego zbliżającego się święta. Także tutaj, jeśli byśmy tak bardzo liturgicznie podeszli ustawowo do tych różnych naszych zasad cerkwi, które mamy w tym triodionie, tego kalendarza naszego wielkopostnego, niewątpliwie już ten tydzień jest tygodniem szczególnym. Właśnie poprzez to nabożeństwo środy piątego tygodnia z tymi 24 sichirami na Hospodzie Wozwach, które też tutaj nam pokazują, że coś innego w nabożeństwach dzieje. Wielki Kanon Andrzeja Krycka o już nie czterech częściach czytany jak podczas pierwszego tygodnia, ale również w całości na juczni jakby czwartku piątego tygodnia. No i przede wszystkim ten piątek, a właściwie sobota akatystu, pochwały przy Najświętszej Bogorodzicy jako święto, które też ma nas pokrzepić co prawda 1000 ponad lat już to mamy święto i cieszmy się z tego powodu, że dalej możemy, że ono wyszło z tej jednej dzielnicy, z jednej cerkwi Konstantynopola i stało się takim powszechnym świętem dla wszystkich prawosławnych.
A naszym słuchaczom przypomnę, że dziś w studiu gościliśmy ojca Mariana Romańczuka, wikariusza parafii świętego Jerzego Zwycięzcy w Białymstoku. Ojcze, dziękuję za przybycie i rozmowę.
Dziękuję bardzo. Życzę wszystkim w dalszej wędrówce do święta Zmartwychwstania, Bożego wsparcia, takich jeszcze zdrowych, duchowych przemyśleń, aby Bóg błogosławił wszystkich naszych słuchaczy i na ten zakończenie postu i przez sobotę Łazarza, poprzez wierne Woskresienie Palmową Niedzielą, abyśmy przez ten wielki tydzień Wielkiego Postu jak najlepiej chcieli i potrafili przygotować się do świąt Zmartwychwstania. Spasie Gospodzie.
Spasie Gospodzie.
Ortodoksja.